Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam w Limes Inferior, kłania się Szymon Augustyniak. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego NCN to tlen, ale będzie jeszcze więcej wątków, które doprowadzą nas od rozmowy o badaniach, o znaczeniu badań, finansowania badań podstawowych, do tego, co jest ich między innymi efektem, do wyjaśnialności sztucznej inteligencji, która jest szalenie potrzebna. Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Biecek. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Profesorze. Badacz sztucznej inteligencji, dobry duch pewnych przedsięwzięć, również będących fuzją różnych środowisk naukowych. Myślę, że o tym powiemy. Już samo to, że jest afiliowany na Politechnice i na Uniwersytecie, o tym świadczy. Również przedsiębiorca, więc osoba z takim doświadczeniem również biznesowym, dostrzegająca różnice w perspektywach, w uwarunkowaniach. NCN to tlen. To jest taki hashtag, który w kilku pana wpisach ostatnio się pojawił. Czyli NCN, Narodowe Centrum Nauki, podstawowa instytucja grantowa. Skąd się wziął hashtag? Dlaczego jest potrzebny? Dlaczego dzisiaj?
Tak. Nazwa tego hashtagu to nie mój pomysł. Ja go kopiuję z innych materiałów, ale bardzo wierzę w tę inicjatywę, więc staram się tam, gdzie tylko mogę, o niej opowiadać. Może sobie małe wprowadzenie, czym jest NCN. Nie wiem, czy to dla wszystkich jest oczywiste. W Polsce badania są finansowane przez dwie duże agencje. Jedna z nich to jest NCN, Narodowe Centrum Nauki, a drugie to jest NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I one mniej więcej tak podzieliły się obowiązkami, że NCN zajmuje się badaniami podstawowymi, czy takimi, które niekoniecznie od razu przynoszą korzyść majątkową.
Zastosowania.
Tak? I NCBR, który jest wprost nastawiony na wspieranie zastosowań. To oczywiście, gdzie jest granica zastosowań, czasami to jest dosyć płynne, ale te dwie instytucje mniej więcej tworzą takie dwa bieguny finansowania badań.
Taką komplementarność.
Tak. I oczywiście idealnie byłoby, żeby powstały pomysły finansowane przez NCN, one są coraz bardziej dojrzałe technologicznie i trafią do NCBR-u, będą już później wdrażane do gospodarki. No więc mamy NCN. Krótki rys historyczny. Powstał NCN w okolicach roku 2010. Ja pamiętam ten czas, bo byłem młodym doktorem. To był taki czas zmian, kiedy finansowanie nauki zmieniło się z finansowania mniej więcej równo rozproszonego pomiędzy ośrodkami na pomysł taki, że dbamy o jakość, dbamy o czyste, transparentne konkursy. Teraz mamy nową instytucję, która będzie te transparentne konkursy przeprowadzała i coraz więcej finansowanie nauki będzie w trybie konkursowym i NCN będzie odpowiedzialny za ten tryb konkursowy. Więc była taka, kontrakt społeczny to jest duże słowo, ale taka wizja, że nauka będzie coraz lepsza, bo będziemy wybierać najlepsze pomysły i je sfinansować.
Z transparentną metodą.
Dokładnie.
Wyboru.
To będzie bardzo przejrzyste, wzorowane na dobrych praktykach innych instytucji z innych krajów.
Wspominał pan o takim panelu, który ocenia wnioski. To jest
tak. Przykładowo ocena tych wniosków wygląda w ten sposób, że w NCN jest kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt paneli opisujących różne dyscypliny. W informatyce taki panel ma od 10 do 20 osób i wnioski, które trafiają do NCN-u z informatyki są dyskutowane na tym panelu, recenzowane przez dwie osoby, a następnie jest dyskusja ekspertów i z Polski, i z zagranicy. Bardzo, bardzo ciekawa, rzeczowa, merytoryczna. Ja brałem udział na spotkaniach takich paneli, byłem pod dużym wrażeniem, jak głęboko czasami dyskutowane są aspekty merytoryczne tych grantów. Więc bardzo transparentny system. No i teraz okazuje się, że z roku na rok znaczenie NCN-u zamiast rosnąć i coraz bardziej być lokomotywą do rozwoju, do tego trybu finansowania przez konkursy, znaczenie maleje, dlatego że budżet, co prawda rośnie wolniej niż inflacja. W poprzednim roku ten budżet był rzędu 1,6 miliarda złotych. To dużo oczywiście, ale w skali finansowania nauki to jest zaledwie kilka procent. W tym roku, 6 września, była propozycja nowego budżetu na tym samym poziomie. NCN apelował, że żeby funkcjonować, potrzebuje przynajmniej 300 milionów więcej. 30 września była modyfikacja zwiększająca ten budżet o 50 milionów, czyli o 3%, gdzie inflacja jest rzędu, nie wiem, dużo wyższa jest. No i teraz jeszcze jest dyskusja na różnych komisjach, czy da się zwiększyć budżet. Na razie jest na podobnym poziomie jak rok temu, czyli w sytuacji, kiedy powinniśmy zwiększać nakłady na naukę, to one są zamrażane przy rosnącej inflacji. One są zamrażane od wielu lat i nie tylko budżet na wszystkie konkursy jest w miarę stały, ale nawet wynagrodzenia w tych konkursach też od lat są takie same, chociaż na rynku to tam w rodzaju się zmieniają. Więc znowu, NCN ma 14 lat funkcjonowania. Przez te 14 lat, widziałem na stronie NCN-u statystyki, sfinansowano 30 tysięcy konkursów, to jest bardzo duża liczba, 30 tysięcy wniosków, bardzo duża liczba wniosków projektowych, ale te ostatnie informacje są takie, że z uwagi na malejące finansowanie, malejące budżety, inflacji, muszą zamykać kolejne konkursy, tak? Czyli bardzo ważne konkursy, typu miniatura Sonatina, to były konkursy kierowane dla najmłodszych. To są konkursy, które mają zostać zupełnie zamknięte. Konkursy, myślę, też ważne, typu Opus czy Maestro, to są konkursy już takich, powiedzmy, starszych naukowców. One będą odbywały się rzadziej. W przypadku Opusu to będzie zamiast dwa razy na rok, to będzie raz na rok. A jeżeli chodzi o Maestro, zamiast raz na rok, co dwa lata. Więc...
Czyli wyobraźmy sobie tutaj rzeczywiście sytuację takiego młodego doktoranta, który jest w jakimś zespole, został namaszczony, czy wysunął się do roli takiego lidera pewnego pomysłu, złożył grant, czeka dwa lata. Jaki jest współczynnik?
Maestro jest dla profesorów, więc tak, ale doktoranci rok, załóżmy, czeka. Tak jest, Opus jest, czeka rok. No więc właśnie, dochodzimy do tego miejsca, jaki jest współczynnik. Kilka lat temu te współczynniki były rzędu 23-25%. Obecnie średnio współczynnik sukcesu, czyli liczba akceptowanych wniosków do wszystkich złożonych, jest rzędu 17%, a w niektórych konkursach ona jest poniżej 10%. A musimy pamiętać, że przy takim współczynniku sukcesów coraz mniej osób widzi sens w składaniu wniosków. Więc ta rzeczywista szansa na uzyskanie grant jest jeszcze mniejsza, bo ludzie, widząc konieczność poświęcenia kilku miesięcy życia na przygotowanie dobrego wniosku, jeżeli szansa finansowania tego wniosku jest 1 na 10, no pewnie część osób nie podejmie tej próby nawet. I tego w tych statystykach może nie widać, ale możliwości finansowania są coraz mniejsze. No 10% sukcesu to jest mniej niż w grantach ERC, które są najbardziej prestiżowymi europejskimi grantami dla naukowców. A tutaj mówimy o takim...
Więc to ucho gielne jest bardzo, bardzo malutkie. To żeby to jeszcze mocno tak wyraźnie wybrzmiało, dlaczego, odnosząc się również, robiąc krok wstecz, żeby ten dystans, tą perspektywę szerszą uzyskać, w naszej sytuacji, w sytuacji obecnego tempa rozwoju technologii, w postępów cyfryzacji, w sytuacji geopolitycznej, czy może trzeba finansować co innego, a może wręcz przeciwnie?
Ja jestem przekonany, że to dokładnie jest moment, gdzie bardzo dużo się dzieje i musimy inwestować w rozwój. W sytuacji, kiedy sytuacja jest może bardziej stabilna, być może ta inwestycja w rozwój nie jest tak bardzo paląca, no ale mieliśmy pandemię, tak, która jednak była wielkim przykładem sukcesu nauki, która w błyskawicznym tempie opracowała szczepionki, tak, używając technologii, która była w ogóle bardzo, bardzo świeża. Mamy za granicą wojnę, gdzie rola technologii jest olbrzymia. Tak? I za jedną na wschodzie, na południu, w różnych miejscach te konflikty się toczą. Historycznie pamiętamy, jak dużą rolę odgrywały badania w przypadku Polski. No, dwa przykłady, które lubię się odwoływać, dlatego że matematycy odegrali realny wpływ na losy wojny. To jest zarówno wojna
polsko-bolszewicka
i bitwa nad Wisłą, gdzie Sierpiński, matematyk, wspierał biuro szyfrów i dzięki temu udało się łamać depesze bolszewickie szybciej niż nawet ponoć bolszewicy byli w stanie dekodować.
Tak.
I ta tradycja zresztą była utrzymywana 32 rok, ale pamiętam dobrze, czyli biuro szyfrów w Poznaniu, to są prace...
Tak, bo to chyba Kowalewski, Janusz Kowalewski, który od strony organizacyjnej, wojskowej stał za tym pierwszym sukcesem, ale potem chyba jeszcze tak.
Właśnie ważna była ta współpraca, że z jednej strony Kowalewski zauważył tę potrzebę, ale z drugiej strony była gotowość badawcza. Tak, byli ci matematycy, którzy chcieli i potrafili robić rzeczy nietrywialne. W Warszawie to był Sierpiński, w Poznaniu Rajewski, Zgalski, Różycki. I to olbrzymie sukcesy, tak? Złamanie enigmy, łamanie depesz bolszewickich, więc ewidentnie badania są, przewaga technologiczna jest niezbędna, tak? I w tej chwili osłabianie naszej pozycji, jeżeli chodzi o badania, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry pomysł. Na tym nie oszczędzajmy.
Bo jeżeli nie będzie tutaj tego finansowego takiego i organizacyjnego fundamentu, takiej ścieżki, którą się podpowiada ludziom zdolnym, których najpierw bardzo trudno jest wyłuskać, utrzymać te zainteresowania, tą roślinkę ochronić, nauczyć takich rzeczy, żeby umiała ona przetrwać w jakimś środowisku, nauczyć dyskutować, wspierać się, wnioskować, myśleć. W pewnym momencie, kiedy będzie taka przepaść, luka.
Mi się podoba ta analogia do roślinki. No to nie jest tak, że hodujemy jakąś roślinkę i później przez miesiąc jej nie podlewamy i po miesiącu, oto teraz już mamy wodę i podlewamy ją dalej. Ta roślinka jak raz uschnie, to już dalej sobie nie będzie rosła. Tak samo jest z naukowcami, gdzie rozwój badacza od momentu, kiedy kończy studia magisterskie, czyli już powiedzmy jest naprawdę dojrzałym człowiekiem, do momentu, kiedy jest dojrzałym naukowcem zgodnie z takimi standardami akademickimi, to jest czasami 10, 15, 20 lat. Więc nie można w tym rozwoju zapauzować na rok tak badań. To sprowadzi się do tego, że ci naukowcy będą albo wybierali kierunki typu jakieś korporacje czy zatrudnienie poza akademią, co jest okej, oczywiście, ale ze stratą dla badań, lub też pojadą za granicę. Teraz ta mobilność jest bardzo duża i nie ma żadnego...
Z otwartymi rękoma przyjmą.
Nie ma żadnego problemu, żeby pojechać za jedną czy za drugą granicę. Właściwie wiele krajów inwestuje w badania. No ja jestem akurat najbardziej związany z sztuczną inteligencją i wiele krajów wprost deklaruje, że to jest ich strategiczny kierunek. Francja, Kanada, Stany, Chiny, Australia. Ta lista jest coraz dłuższa. Te kraje mówią, że AI to jest strategiczny kierunek, w którym trzeba inwestować i widać te inwestycje. My też powinniśmy o te talenty walczyć.
To powiedzmy o tym, jak to się jeszcze tak da ogrywać, czy od strony instytucjonalnej. Zastanawiam się nad taką rzeczą może. Wywołałem na wstępie kwestię tego wykreowania pewnego środowiska. To się nagrywa, więc widać, że na piersi pana profesora jest, tak. jest logo MI Red Team i to jest jakby jeden podprojekt, czy jeden z projektów robionych przez MI2, czy MI2, lepsze niż tak. MI6.
Ja może wyjaśnię, skąd ta nazwa.
To jest fuzja.
Trochę czasu spędziłem za granicą. Po powrocie w 2015-2016 roku do Polski stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby jakiś sensowny zespół badawczy budować. I wtedy pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale MIM-UW, Matematyka, Informatyka, Mechanika, ale też otrzymałem możliwość pracy jako profesor na Politechnice, z której skorzystałem.
Drugi słynny wydział, tak, Matematyki, Nauk MIM, Informatyczne.
Tak. I te dwa wydziały są oba matematyczne, informatyczne. Moim zdaniem pokazują obie te dyscypliny z dwóch różnych perspektyw, ale nie chciałem w żadną z tych perspektyw stawiać wyżej, więc stwierdziłem, że dosyć ciekawą grą słowną jest stwierdzenie, że mi kwadrat to jest połączenie tych dwóch wydziałów, ale jednocześnie nie mówiąc, który jest pierwszy. Nie będziemy tutaj się zastanawiać, czy drugi. Później przez jakiś czas prowadziłem zajęcia wspólne, kiedy na tym samym wykładzie byli studenci z obu wydziałów i nawet robili wspólne projekty. I to było niesamowite doświadczenie, gdy osoby kończące liceum, czasami te same licea, które trafiły później na te dwie różne ścieżki akademickie, spotykają się po tych 4 latach na projekcie i okazuje się, że już trochę inaczej funkcjonują, ale komplementarnie. Tak? I to jednak zdarzenie tych perspektyw jest bardzo korzystne. Więc nawet w takiej małej skali, jak nasz zespół Mi Kwadrat, zderzamy te perspektywy, powiedzmy, bardziej teoretyczną z bardziej inżynierską. Myślę, że z dużym sukcesem. Ten podtytuł Red Team jest związany z moim przekonaniem, że dzisiaj jednym z dużych wyzwań, które możemy podjąć, one są w naszym zasięgu i musimy podjąć, jest kwestia bezpieczeństwa systemów SI, sztucznej inteligencji. Tworzenie tych systemów jest trudne.
Red Team to są jakby takie podejście w cyberbezpieczeństwie, to jest jakby kwestionowanie, wypróbowywanie odporności.
Kiedy można było podzielić uczestników zabawy na dwa zespoły, Blue Team, który miał bronić i Red Team, który miał atakować. A tak przyjacielsko atakować, żeby zbadać podatności. I w informatyce oczywiście to jest bardzo popularne. to takie przyjacielskie testowanie bezpieczeństwa systemów jest bardzo popularne. Ale myślę, że ten sposób myślenia z informatyki, który się bardzo sprawdził i doprowadził do powiększenia bezpieczeństwa wielu systemów, musimy przenieść na grunt SI, gdzie wyzwania są zupełnie nowe. W informatyce w pewnym sensie ludzie tworzyli instrukcje, inni ludzie starali się je złamać. W SI sposób działania tych systemów jest trochę mniej oczywisty, więc jest coraz więcej wyzwań dla zespołów red teamowych i to jest ruch, który dopiero rozkwita i mam nadzieję, że
ale on się mieści w takim szerszym, w którym jakby nurcie pana zainteresowań. Wspomniał pan już o tej wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, czy odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, takie jak Tygrys i Eufrat, dwie wielkie rzeki, które płyną obok siebie, czasami się bardzo zbliżają. Ksaj i Raj, i tutaj dochodzi jeszcze jakby ta metodyka, czy metoda.
To jest to, te tematy się przeplatają. Rzeczywiście wyjaśnialność, ona może być bardzo różnie rozumiana, ale jest odpowiedzią na problem, który został zauważony też relatywnie niedawno, kilka lat temu, maksymalnie 15 lat temu, gdzie systemy automatyczne czasami działają niezgodnie z założeniami. Takie standardowe przykłady są na przykład związane z systemami, które dyskryminują. Przykładowo model Kompas. Są prace pokazujące, że być może model wykrywający szanse recydywy jest skrzywiony i być może dyskryminuje jakąś rasę. Więc czasami to są takie dosyć poważne sprawy, bo mówimy o więzieniu. Czasami są takie delikatne tematy typu dyskryminacja, dlatego że podajnik mydła jest źle skalibrowany, nie wykrywa ciemniejszej kolor skóry, na przykład nie podaje mydła osobom o ciemniejszej karnacji.
Wiele takich przykładów pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, mówił pan i polecał książkę Cathy O'Neill.
Tak, fantastyczna. Broń matematycznej zagłady. To jest wiecznie żywy temat, a myślę, że teraz tylko jest eskalowany. Przykład, który strasznie lubię, dotyczy autonomicznych samochodów. Na stronie Incident Database AI, to jest taka monitor różnych incydentów związanych z AI, jest opisany przykład, kiedy samochód autonomiczny stał i nic nie robiąc szkodził, dlatego że blokował wyjazd dla karetki. I większość osób, które projektuje pojazdy, pewnie zastanawia się, jak kogoś nie potrącić, jak sterować ruchem, żeby nic się złego nie stało. Okazuje się, że łatwo przeoczyć sytuację, gdzie stojąc, też być może w pewnych sytuacjach to nie jest optymalne rozwiązanie, być może trzeba się przesunąć, bo blokujemy jakiś przejazd. Więc myślę, że to jest piękne miejsce pracy dla kreatywnego szukania rzeczy, które mogą pójść źle. Ja też przez lata interesowałem się wizualizacją danych, sposobem graficznego pokazywania danych, żeby lepiej zrozumieć rzeczywistość. I myślę, że wiele z tych koncepcji przenosi się automatycznie na modele SI, gdzie zachowanie modeli można pokazać graficznie i pomóc ludziom zrozumieć czynniki, które stały za taką decyzją. I to ma wiele pięknych zastosowań. Jeden z nich to jest nauczenie się czegoś nowego. Był taki system AlphaZero, opracowany przez OpenAI, system grający w szachy. I on nauczył się grać lepiej niż ludzie. I później, używając technik ksajowy, ten system był analizowany przez informatyków, a też przez kamika, czyli mistrza szachowego.
Który próbował go wyjaśnić.
Dokładnie, tak. I porównywał, jak rzeczy nauczone przez, które się nauczył ten system.
Uczył się partii, tak jak szachista.
Tak. Jak to rzeczy, które się nauczył ten system, jak one się mają do rzeczy,
które pokazał
ludzie się uczyli przez dziesiątki, setki lat. Dlatego, że w zapiskach szachowych pewne otwarcia czy pewne odpowiedzi były mniej lub bardziej popularne w czasie. I okazuje się, że wiele z tych rzeczy, które mistrzowie szachowi odkryli, też ten system się nauczył, niezależnie, nie znając tych rozgrywek. Ale też ten system pozwala rozstrzygać hipotezy, których ludzie nie potrafili rozstrzygnąć. Na przykład, czy przewagę mają białe czy czarne. I właściwie dla ludzi to nie było oczywiste, a te systemy teraz grają prawie że perfekcyjnie, ale wygrywają głównie, gdy grają białymi. Więc widać, że jest jakaś przewaga dla białych. Więc my, używając technik ksajowych, możemy się nauczyć nowych rzeczy. Drugi przykład, który strasznie lubię, bo Nagroda Nobla z chemii.
Nie. Ale to jest...
Wrócimy.
Nie, w zasadzie będziemy kontynuować. Ja tylko taki trend. Rzeczywiście to jest takie, jak dobrze rozumiem, to jest pewne badanie. Kiedyś pan mówił o tym post hoc, tak, taki model agnostik. Tak. Widzimy i badacz postrzega jako czarną skrzynkę. Nie wie, kto, jak go napisał i testuje go pytaniami i na tej podstawie jakby tworzy, prawda? To jest ta metoda.
Tak, bo to jest jedno zastosowanie, gdzie my możemy z tych systemów, które działają coraz lepiej, w niektórych zadaniach lepiej niż ludzie, możemy o nich się uczyć, używając tych technik sejowych. Ale to nie jest jedyne zastosowanie. Takie najbardziej naturalne to jest rozumienie błędów, tak, czy te systemy często, ponieważ dane są nieidealne, są ze skazami, te systemy często uczą się różnych artefaktów i analiza błędów, taka post-mortem analiza, pozwala nam zrozumieć, kiedy te systemy działają źle. I znowu, najczęstsze przykłady, system nauczył się rozpoznawać tło zamiast tego, co jest w pierwszym planie. Tak? I na przykład zamiast stwierdzić, że coś jest koniem czy kaczką, to patrzy na to, czy w tle jest trawa czy drzewa. A ludzie podejmując decyzję, czy to jest koniem czy kaczką, to patrzą raczej na nie wiem, załóżmy kształt ciała. Przykład z koniem i kaczką może jest trywialny, ale te same techniki działają dla bardziej poważnych zastosowań, na przykład w medycynie, gdzie chcemy sprawdzić, czy ktoś, nie wiem, jest ciężko chory, czy nie jest ciężko chory. Chcemy wspierać lekarzy. I takim trywialnym artefaktem, który często jest w modelach, jest kwestia taka, czy pacjent leży, czy stoi. Dlatego, że stojąc, jednak mimo wszystko ustawienie żeber jest trochę inne, niż gdy leżymy. Leżą najczęściej pacjenci chorzy. Więc system czasami uczy się tego artefaktu, w jakiej pozycji jest pacjent i przewiduje, prawda, jakie są jego rokowania, co ma małą wartość dla lekarza. Więc to są często trudne do wykrycia artefakty, no ale musimy je wykrywać, żeby systemy były bezpieczne, odpowiedzialne, działające.
Żeby znajdowały też zastosowanie, czyli od takich podstawowych badań do tego, żeby to, co jest stosowane, miało jakość. Proszę powiedzieć jeszcze o tym Noblu z chemii, bo to jest...
To są kontrowersyjne tematy.
Mniej chyba niż ta z fizyki.
Z fizyki jest bardzo kontrowersyjna. Co prawda dla mnie jest pięknym przykładem interdyscyplinarności. Znaczy ta praca, w której opublikowano maszynę Boltzmana, ona została opublikowana w czasopiśmie, które nie było fizyczne, więc tam jest dużo kontrowersji, ale koniec końców to był ważny wynik i pokazuje, że nie trzeba być purystą dziedzinowym i czystym teoretycznym fizykiem, żeby robić rzeczy, które mają duże znaczenie. Ale Nagroda Nobla z chemii, myślę, że jest...
AlphaFold,
to jeszcze było za pierwsze AlphaFold, jest szalenie ciekawa. Ona zresztą ma polski akcent, dlatego że AlphaFold to był system zbudowany, żeby przewidywać strukturę białek i ten system powstał dzięki temu, że istniał przez lata, przez 20 lat benchmark, system weryfikacji jakości algorytmów znajdujących tę strukturę. Nazywał się CASP, to było takie międzynarodowe badanie. Bardzo pomysłowo przeprowadzone, dlatego że krystalografowie znalazłszy jakąś strukturę, zanim ją opublikowali, przekazywali tego konkursu. Różne zespoły naukowe chciały tę strukturę przewidzieć i później można było porównać, czy ta prawdziwa struktura, jak ona się ma do tej przewidzianej. Organizatorem tego konkursu jest Krzysztof Fidelis. Człowiek polskiego pochodzenia, pracuje teraz w UC Davis, ale organizował ten konkurs CAS przez lata. I rzeczywiście kilka lat temu zaprezentowano wyniki AlphaFold. Tak się złożyło, że ja byłem na konferencji, gdzie je przekazywano, była w Cancun. Krzysiek Fidelis mnie zaprosił i pamiętam, jak bardzo niesamowite było dla badaczy postęp, który wykonano przewidując tą strukturę. To jest problem optymalizacji, tak? Znalezienia optymalnej struktury przy różnym układzie sił i przez wiele lat problemy optymalizacji były rozwiązywane z użyciem równań rzeczkowych, najróżniejszych technik, które starały się takie to optima znaleźć, a nagle sztuczna inteligencja znalazła skróty w tych rozwiązaniach, ucząc się dobrze zgadywać, gdzie są te optima. I to rozwiązanie, które doprowadziło do Nobla z chemii, myślę, że będzie stosowane w bardzo wielu innych miejscach i przyniesie podobne...
Cała metodologia jakby wykreowania, tak, podejścia do problemu...
Tak, nie musimy kratka po kratce optymalizować każdego stanu, wszystkich możliwych cząsteczek. My możemy w niektórych miejscach używać dokładnych algorytmów, ale interpolować zachowanie tych algorytmów z użyciem systemów AI. I myślę, że takich przykładów będzie coraz więcej.
A proszę powiedzieć jeszcze o przykładach tych, które, żeby nawiązać do NCN, to tlen, tych, które były z grantów, NCN-owych, na przykład zrealizowane przez Mi-2. Xlang to jest pana ulubiony.
Mam taką szczęśliwą ścieżkę, gdzie rzeczywiście na początku starałem się o te granty kilkukrotnie, tam 4-5 razy były same niepowodzenia. Gdzieś tam recenzenci docenili pomysły, które miałem, co mnie zresztą bardzo frustrowało. Ale po jakimś czasie te granty udało się pozyskiwać i obecnie to rzeczywiście już piąty grant realizuję. Na początku to były granty takie bardzo teoretyczne, związane z analizą modeli predykcyjnych, takich klasycznych lasy losowe. Z czasem one były trochę bardziej deep learningowe, czyli z użyciem głębokich sieci. Więc i okazało się trochę przypadkiem, że te zadania, które były bardzo podstawowe, oderwane od zastosowań, zbiegły się z zainteresowaniem XAI-em, które teraz jest globalne. I algorytmy, które początkowo były bardziej szkicami na kartce, czy implementacją taką zabawkową, znajdują zastosowania w coraz większej liczbie miejsc. Dwa przykłady, które najbardziej lubię, to jest projekt Xlang, gdzie otrzymaliśmy od polskiej grupy Arkapuca ponad 35 tysięcy zdjęć tomografii komputerowej. To jest największa publicznie dostępna baza danych na świecie. Tak się skumarzyło szczęśliwie, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, a bardzo dużym krajem, które wspiera system screeningu. Dzięki temu takie dane można było w ogóle zgromadzić w jednym miejscu i mamy tu największą bazę danych i stworzyliśmy system, który nie tylko wskazuje zmiany chorobowe, ale też wspiera zrozumienie, dlaczego te zmiany są wskazane. Czyli jest ten komponent wyjaśnialności kluczowy dla lekarzy, żeby oni jednak nie polegali na czarnej skrzynce, ale też rozumieli, jakie elementy zdjęcia czy badania wpływają na wynik. A drugie zastosowanie, które strasznie lubię, dotyczy kosmosu. To jest obszar, który myślę, że będzie się bardzo szybko rozwijał. I niedawno Europejska Agencja Kosmiczna uruchomiła nowe programy grantowe skupione na wyjaśnialności dla modeli SI, które trafią do
zastosowań takich
kosmicznych. I we współpracy z firmą Kappa Labs, to jest prywatna firma Gliwic, ze Śląska. We współpracy oni tworzą modele AI. My jako ta część akademicka testujemy te modele, sprawdzamy, czy one są bezpieczne, dociskamy je tam do granic możliwości. I tworzymy rzeczywiście rozwiązania, które później są dyskutowane przez Europejską Agencję Kosmiczną i stają się powoli standardami, jak tworzyć bezpieczne rozwiązania. Więc trochę niespodziewanie pomysły, które kilka lat temu, 7 lat temu były właściwie czysto teoretyczne, one zaczęły się od prac magisterskich, od dyskusji ze studentami, przez te kilka lat doprowadziły do rozwiązań, które trafiają do rzeczywistego użycia. I to w takich interesujących zastosowaniach.
Czyli widać, to kontinuum potrzebne jest, podlewanie.
Tak. Mieliśmy szczęście, ale wydaje się, że to jest możliwe. Ja raz się przyudało.
No to świetny temat. Mieliśmy gościa tutaj z Kreotechu, pana profesora Dziubana. Opowiadał też, wspomniał również o tym, że oni sami sobie piszą to oprogramowanie, bo to też jest duży, bardzo obszerny wątek. Nie wspominał o tym, żeby ono uwzględniało jeszcze jakieś elementy takie oparte na sztucznej inteligencji, ale teraz będzie miał szansę wyjaśnialne
kolejny
modele.
Kolejny krok. Zapraszam do współpracy.
Czas nam się powolutku kończy. Nie dotknęliśmy jeszcze takiego wątku, ale może chociażby krótko, bo instytucja to jedno, ale szansa taka również do utrzymania i do jakby wzbogacenia profilu czy osobowości badacza, to jest jego udział również w znaczy praca dla firm, czyli podzielenie się przez firmy i przez akademię tym, żeby jedno drugiego nie było zbyt zachłanne i nie odrywało go kompletnie od badań podstawowych.
Tak, to olbrzymi temat. Nie wiem, czy my nawet zdążymy go započąć. To
proszę potwierdzić tylko, że jest ważny.
Jest super ważne. Znaczy w moim przypadku ja trafiłem na akademię, później przez kilka lat pracowałem w różnych firmach. To był IBM, Samsung, Disney. Później teraz trafiłem znowu na akademię. Wydaje mi się, że jest miejsce na inspirację z obu stron. Z pewnością mnie osobiście praca w biznesie nauczyła pewnej pokory dla problemów, ale też poszukiwania rzeczy, które mają znaczenie. Gdy się pracuje w firmie, która tworzy rozwiązania globalne, to jest jednak pokusa, żeby myśleć globalnie. Akademia daje olbrzymią swobodę. Swobodę wytyczania kierunków, które niekoniecznie od razu są biznesowe. Myślę, że warto te dwa światy łączyć, ale to pewnie jest temat na osobną rozmowę.
To jest na osobną rozmowę, natomiast trzeba tak, żeby one sobie podały rękę i żeby to było... Pan profesor wie, o czym mówi, był dziekanem rozwoju na Politechnice Warszawskiej. Ostatnia kwestia wobec tego. Wróćmy do tego w trzech, czterech zdaniach. Dlaczego NCN to tlen dla polskiej nauki? Dlaczego? Co skorzystamy, co stracimy, jeśli zapadną takie lub inne decyzje o finansowaniu badań podstawowych w Polsce?
Znaczy, my musimy inwestować w rozwój. Jesteśmy w czasie, kiedy czeka nas kolejna rewolucja. I ja nie przesadzam. Możliwości, które przynosi generatywna sztuczna inteligencja i wiele innych rozwiązań, nie tylko, ale komputery kwantowe, to jest olbrzymia możliwość całkowitej zmiany gospodarki, tego, jak funkcjonujemy na wielu poziomach. I nie powinniśmy być biernymi uczestnikami tej zmiany, tylko aktywnymi twórcami technologii. Dlatego musimy inwestować w badania.
Bardzo dziękuję. Jeżeli mówimy tak dla CPK, to trzeba tym bardziej mówić tak dla NCN.
Koniecznie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.